nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na antenie Radio Racja witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który został wrzucony przez białoruskie władze za kraty tylko za to, że jest Polakiem. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim łukaszenkowski narzędziem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.
Gdyby Putin powiedział, że trzeba wysyłać te wojska, to on by ich wysłał.
Wigilia Krasowa w Białymstoku.
Nasze serca są zwłaszcza otwarte dla tych, których się prześladuje.
31. edycja targów książki historycznej w Warszawie.
My jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut nadal cierpi w łukaszenkowskim więzieniu. Oprócz absurdalnych zarzutów oraz niesprawiedliwego pozbawienia wolności, Polak przez cały czas jest torturowany w nowopołockiej kolonii karnej. Władze utrzymują dziennikarza w tzw. PKT, czyli celi odizolowanej, która charakteryzuje się nieznośnymi warunkami – chłód, brak świeżego powietrza, opieki medycznej i ograniczone porcje żywnościowe. Andrzej Poczobut ma poważne problemy zdrowotne, a przebywanie w takiej takim miejscu jest dla każdego człowieka zabójcze. Ponadto działacz ma ograniczone kontakty z rodziną i adwokatem. Stosunek białoruskich władz do Polaka jest wyjątkowo barbarzyński, twierdzi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji Mariusz Maszkiewicz.
Nasuwają mi się analogie historyczne i porównania. To są lata 30., okres stalinowski. Może nie mamy do czynienia z masowymi rozstrzeliwaniami, z zabójstwami o charakterze sądowym, systemowym, ale sytuacja jest bardzo podobna i to, że tacy ludzie, bohaterowie współczesnych czasów, jak Andrzej Poczobut, siedzą w więzieniu w bardzo trudnych warunkach, to jest bardzo dramatyczna sytuacja.
Andrzej Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku. Dopiero 8 lutego 2023 działacz został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze przez reżimowego sędziego Dmitrija Bubienczyka według oskarżeń o rzekome podżeganie do nienawiści oraz nawoływanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Republiki Białoruś. Międzynarodowe organizacje praw człowieka uznali Polaka za więźnia politycznego, których na Białorusi jest ponad 1500. Minęło ponad 650 dni, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę. Przez cały ten czas agresor popełnia zbrodnie, terroryzując i zabijając ludność cywilną. Na Ukrainę codziennie spadają rosyjskie rakiety, które niszczą infrastrukturę całego kraju, obiekty cywilne, szkoły i szpitale. Ukraiński sztab generalny poinformował, że wzrosła liczba ataków agresora na kierunkach Limańskim, Awdijewskim i Mariinskim. Jednak bez względu na starania Kremla, ukraiński naród nie traci ducha i kontynuuje skutecznie bronić własnej wolności. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie stracili ponad 335 tysięcy swoich żołnierzy oraz dziesiątki tysięcy sprzętu wojskowego. Najeźdźca jest w dalszym ciągu wspierany przez jedynego sojusznika, reżim Aleksandra Łukaszenki, który oddał Białoruś na potrzeby rosyjskiej armii. W kraju stacjonują tysiące żołnierzy agresora, są tu szkoleni oraz korzystają z logistyki, by przerzucać sprzęt wojskowy. Ukraińskie miasta były nieraz atakowane również z terytorium Białorusi, a Łukaszenko jest całkiem podporządkowany Moskwie, uważa dziennikarz telewizji Białsat Zmicier Mickiewicz.
Teraz Łukaszenka nie odpowiada w ogóle za to, w jaki sposób będzie działał system bezpieczeństwa na terenie Białorusi. On wiadomo, że może kontroluje jakieś represje przeciwko Białorusinom i w jaki sposób nadal to prowadzić, ale z drugiej strony nie odpowiada on w ogóle za żadne poważne pytania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Czyli gdyby Putin powiedział, że trzeba wysyłać te wojska, to on by ich wysłał, bo nie ma po prostu żadnych narzędzi, żeby powiedzieć Putinowi nie.
Białoruś coraz głębiej integruje się z Rosją w sferze wojskowej. Rosyjski parlament zatwierdził porozumienie w sprawie wspólnych ośrodków szkoleniowo-bojowych, a także ratyfikował protokół zmieniający umowę w sprawie wspólnej gwarancji bezpieczeństwa, dotyczący funkcjonowania regionalnego zgrupowania wojsk. Obydwa te dokumenty zostały przedłożone przez Władimira Putina. W Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział Polacy z Kresów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Pomocy Polakom z Białorusi, a swoją obecnością zaszczycił obecnych metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek. Wigilia Kresowa organizowana jest od kilku lat, a udział w niej biorą m.in. dzieci z białoruskich rodzin, które musiały opuścić ojczyznę w obawie przed represjami politycznymi. Tu są objęcie opieką przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Radosnemu spotkaniu towarzyszyło ubieranie choinki, łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i dzielenie się radością z otrzymanych przez najmłodszych mikołajkowych prezentów. W tych trudnych czasach naszą misją jest wsparcie tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego domu, twierdzi arcybiskup Józef Guzdek.
Nasze serca są zwłaszcza otwarte dla tych, których się prześladuje, którzy nie mogą żyć w swoim kraju, którzy boją się, że zostają uwięzieni. Także bardzo się cieszę, że jest tutaj taka wspólnota, że jest wsparcie wspólnoty białoruskiej.
Pretekstem do spotkania opłatkowego stała się m.in. 32. edycja konkursu recytatorskiego imienia Adama Mickiewicza dla Polaków z zagranicy Kresy. Żeby jak najlepiej zaprezentować się na scenie podczas recytacji utworów najznamienitszych polskich pisarzy, do Białegostoku przyjechała młodzież z 9 krajów. W ostatnim dniu wydarzenia, 9 grudnia, na dużej scenie białostockiego Teatru Lalek o godzinie 17 odbędzie się koncert galowy, na który serdecznie Państwa zapraszamy. A my z kolei opowiemy szczegółowo o konkursie Kresy w następnym programie z Naddniemnej Berezyny już za tydzień. Thank you.
coście tu tak u żłóbka czekali? Po coście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Po coście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli smylić tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? Czyście kwiaty srebrne liście posiali na mogiłach tych rycerzy ze stali? Na mogiłach tych rycerzy pochodów, co od bata poginęli i głodu? Ciemne noce, aniołowie w naszej ziemi, ciemne gwiazdy i śnieg ciemny i miłość. I pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się zmieniło. I pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się zmieniło.
Aniołowie, aniołowie biali, aniołowie, aniołowie biali.
Przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, by do Pana trafił ten zgubiony. I ten, co się oczu podnieść boi, i ten, który bez nadziei czeka. I ten rycerz w rozszarpanej zbroi, by jak człowiek szedł do Boga. Człowieka.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Zmuszeni do ucieczki z kraju przez represje polityczne, białoruscy wydawcy, pisarze oraz literaci mieli możliwość zaprezentować swoją twórczość w Polsce. W Warszawie po raz 31 odbyli się targi książki historycznej. Przy wsparciu Centrum Białoruskiej Solidarności podczas wydarzenia można było odwiedzić białoruskie stoisko. Przedstawiono tam m.in. dzieła prześladowanych na ojczyźnie znanych autorów i niezależnych wydawnictw oraz tłumaczenia polskiej klasyki na język białoruski. Roczne targi książki historycznej to świetna okazja znaleźć literaturę na każdy gust, mówi organizator wydarzenia Waldemar Michalski.
Targi organizowane są w gmachu Zamku Królewskiego w Warszawie, w Arkadach Kubickiego. W Zamku Królewskim organizujemy targi już po raz 15. W tym roku gościmy 160 wydawnictw i tyle samo mamy spotkań autorskich, które są organizowane na stoiskach, ale także w salach kinowych, koncertowych i w forum targów. Mamy przekrój tutaj wydawnictw polskich i zagranicznych, które zajmują się historią, od wydawnictw akademickich, które wydają monografie, po książki muzealne, gdzie jest ponad 40 muzeów przedstawiających także regionalne historie, więc to jest ciekawe samo w sobie. Dodatkowo mamy antykwariaty, mamy taką strefę wydawnictw akademickich i wydawców, którzy wydają historię, ale jednocześnie ta historia ma charakter bardziej masowy i książki te możemy kupić także w księgarniach ogólnopolskich.
Jarosław Iwaniuk, prezes fundacji kommunikat.org. Na warszawskich targach książki historycznej białoruskie stoisko jest już od wielu, wielu lat, za co serdeczne podziękowanie organizatorom, że dostrzegają białoruską literaturę historyczną, widzą potrzebę prezentowania jej na targach w Warszawie, a również my jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem. Trzeba pamiętać, że z Republiki Białoruś po 2020 roku wyjechało 200 czy nawet więcej niż 200 tysięcy osób właśnie do Polski. I oni tutaj tej literatury, tych książek bardzo potrzebują. Ja w tym roku, w ubiegłym roku organizowałem prezentację książek u Władimira Arłowa w wielu polskich miastach. Byliśmy również w Italii, we Włoszech, byliśmy w Berlinie, w Niemczech, byliśmy w Wilnie, na Litwie, tak? Wszędzie przychodzili Białorusini, którzy bardzo tęsknią za literaturą białoruską, którą z Białorusi jest trudno przywieźć. Większość tych książek, które my prezentujemy, wydawana jest w Polsce, poza granicami Białorusi. 31. Targi Książki Historycznej w Warszawie to okazja również do tego, żeby zaprezentować wydawnictwa białoruskie, które zmuszone były przenieść swoją działalność wydawniczą poza granice Republiki Białoruś. I prezentuje się tutaj kilka takich wydawnictw, m.in. Andrzej Januszkiewicz, przeniesione wydawnictwo z Białorusi. Są też nowe wydawnictwa założone tutaj w Polsce. To Gutenberg z Krakowa, to Czabor z Warszawy. Są też książki, które przyjechały z Białorusi. Ja również przyjechałem tutaj z ofertą wydawniczą Fundacji Kommunikat.org. Głównie jest to literatura piękna, ale również literatura historyczna. Literatura piękna oparta na historii Białorusi. To przede wszystkim książki pana Władimira Arłowa, jednego z najbardziej znanych białoruskich pisarzy.
Walentyna Andrzejewa, jestem redaktorką wydawnictwa Gutenberg Publisher z Krakowa. Zainteresowanie wśród Białorusinów polskiej kultury jest duże. Duże i niespodziewane duże, jak dla mnie, ponieważ to była ta kartka, ta strona, która była zakryta dla Białorusinów długi czas i musielibyśmy wiedzieć polskich autorów dużo, a dużo więcej niż teraz, ale przez politykę, która jest prowadzona na naszym kraju, zostali my pozbawione tego plastu kultury, bardzo bliskiej dla Białorusinów od wieków. I dlatego w czasie targów książki historycznej w Warszawie prezentowaliśmy serię książek, tłumaczeń polskiej klasyki dla białoruskich czytelników. To jest projekt publiczny, sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski w ramach konkursu Publiczna dyplomacja 2003 roku. W ramach tej serii wydaliśmy 4 książki tłumaczeń. To Adam Mickiewicz, Grażyna, nowe tłumaczenie sporządzone przez Marię Martysiewicz. To dwujęzyczne wydanie. Wisława Szymborska, dwujęzyczne wydanie z kilkoma tłumaczami w środku. Również to książka Marii Kanapnickiej Stefek Burczymucha, którą znają wszyscy Polacy i teraz spodziewamy się, że wszyscy białoruskie dzieci będą wiedzieli również. I książka Marii Koncewiczowej Dwa księżyce. Polska jest najpierwszym krajem, który przyjmuje Białorusinów, які не можуть залишатися на терені Білорусі і мусять виїжджати з причин політичних. Культура Польщі є дуже близька для білорусинів. І те білорусини, які не дуже знають її, потребують більше відати о поляках, о їх літературі, о їх поезії. Dlatego sprojektowaliśmy tę serię, żeby przekazać te książki przetłumaczone do różnych ośrodków Białorusinów na całym świecie. Przez to Białorusiny mogą zobaczyć, jakie są Polacy, jaka jest ich kultura, jaka jest ich literatura i jak oni wspierają swoich sąsiadów Białorusinów w te trudne czasy.
Ocean zaśpiewa. i horyzont zna zdrowie. Wetka fala usztywie się nieni. A prawdziwy jest rejs do nieznanych ci miejsc, gdy płyniesz na przekór przestrzeni. I na tej z wielu dróg po co ci para nóg, i tak dotrzesz na pewno do końca. Niepotrzebny ci wzrok, żeby wyczuć swój krok, i nie musisz wciąż radzić się słońca. Wielbicieli sług, tłum ci zawisł nóg, do wolności twej chciwi strażnicy. Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam, z nimi żadnej nie przejdziesz granicy. Zlekceważą twój głos, którym wróżysz im los, od jakiego ich nic nie wyzwoli. Bo zabije ich las rąk, co klaszczą na czas w marsza rytm, co śmierć niosąc nie boli. Bo zabije ich las rąk, co klaszczą na czas w marsza rytm, co śmierć niosąc nie boli. Patrz jak piją i żrą, twoją żywią się krwią i żonglują słowami twych pieśni. Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie śni. By przy śmierci twej być, płakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel twojej eskorty. Oddaj komuś rząd duszy na własny szlak rusz tam, gdzie żadne nie zdarzą się porty. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą.
Już za chwilę w programie Z Nadniemnej Barazyny będziemy kontynuować poznawać losy Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii grodzieńskiego klasztoru karmelitów, który stał niegdyś na brzegu Niemna. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Janem Ptaszynem Wróblewskim, założonym przez niego zespołem Polish Jazz Quartet oraz ich przybojowym utworem Pole Elizejskie, 12 w nocy.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Z Nadniemnej Barazyny kontynuujemy poznawać losy jednego z najwybitniejszych polskich bohaterów podziemia niepodległościowego, Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz. Cała działalność Macieja Kalienkiewicza-Kotwicza w Nowogródzkim Okręgu Armii Krajowej podporządkowana była sprawie walki o polskie Kresy Wschodnie. Widząc, że akcja Burza prowadzona na Wołyniu, choć daje poważne sukcesy militarne, nie przynosi oczekiwanych efektów politycznych, postanowił wprowadzić nowy element do polskich planów w momencie przełomowym. Mianowicie przystąpił do realizacji koncepcji wspólnej operacji połączonych sił okręgów Wilno i Nowogródek, mającej doprowadzić do wyzwolenia Wilna polskimi siłami, operacja Ostra Brama. W tym celu w kwietniu 1944 roku wyjechał do Wilna, gdzie pozyskał dla swych planów komendanta okręgu, podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka i okręgowego delegata rządu. Miał pełną świadomość, że przegrywamy walkę o Kresy. Oddziały Armii Krajowej po stoczeniu krwawych walk z Niemcami były rozbrajane przez wojska sowieckie, a kowcy traktowani jak przestępcy przy całkowitym milczeniu naszych zachodnich sojuszników. Kłotwicz sądził, że o ile takie dramatyczne wydarzenia, rozgrywające się w jakichś wołyńskich wioskach i lasach o nazwach nic nikomu nie mówiących, mogły pozostać niezauważone przez naszych sojuszników, to takie same wydarzenia mające miejsce w wielkim mieście, jakim było Wilno, nie mogą pozostać zignorowane. Jak się okazało, grubo się pomylił, bowiem jak opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach naszego programu, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zakazał nawet podawania w mediach informacji o wydarzeniach mających miejsce pod Wilnem, by nie zrażać brytyjskiej opinii publicznej wobec Związku Sowieckiego. Kłotwicz uważał, że całość polskich sił z obu okręgów powinna zostać zrzucona do boju pod Wilnem. 21 czerwca 1944 roku wyruszył na czele improwizowanego batalionu Bagatelka 400 żołnierzy do Puszczy Nalibockiej w celu wyprowadzenia stamtąd zgrupowania stołpeckiego AK porucznika Adolfa Pilcha Góry. Zamierzał użyć do walki o Wilno także i tej jednostki, od pół roku toczącej w obronie ludności zaciekłe walki z partyzantką sowiecką. Po drodze wdał się walki z Niemcami. 24 czerwca 1944 roku bił się pod Dyndyliszkami z niemiecką grupą operacyjną wysłaną z Iwia. Zaś 26 kwietnia pod Kwiatkowcami zaatakował niemiecką kolumnę ewakuacyjną. Pod Dyndyliszkami został ponownie poważnie ranny w prawie ramię. Rana ta w dwa dni później uległa zanieczyszczeniu podczas forsowania przeszkody wodnej w trakcie walki pod Kwiatkowcami. Wobec zagrożenia gangreną zeszła konieczność dokonania amputacji ręki, którą przeprowadzono 29 czerwca 1944 roku w szpitalu polowym Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Osłabiony i gorączkujący został wyeliminowany z udziału w operacji Ostra Brama. Nocą z 6 na 7 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej uderzyły na Wilno od południowego wschodu, zostały jednak odparte. Walki o miasto i w jego rejonie trwały do 12 lipca 1944 roku. Po rozbrojeniu 17 lipca oddziałów Armii Krajowej pod Wilnem Kłotwicz wycofał się z częścią sił nowogródzkich do Puszczy Rudnickiej. Uczestniczył tam w dramatycznych naradach pozostałej na wolności kadry dowódczej AK, sprowadzających się do odpowiedzi na pytanie, czy w zaistniałej sytuacji bić się czy nie bić z bolszewikami. Kłotwicz był chyba jedynym zdecydowanym zwolennikiem podjęcia takiej walki. Uważał, że trzeba w Puszczy Rudnickiej stoczyć skazany na klęskę bój z Sowietami, protestując w ten sposób przeciw haniebnemu rozbrojeniu i przysparzając im zarazem problemów politycznych. Nadal wierzył w dobrą wolę naszych zachodnich sojuszników, którzy, jak sądził, będą musieli wówczas zareagować na gwałt dokonywany na oddziałach polskich na polskim państwowym terytorium. Nie przekonał jednak większości kadry i oddziały zostały rozformowane, a po części poszły do sowieckiej niewoli. Z obozu w Miednikach partyzanci zostali wywiezieni do Kaługi, skąd po nieudanej próbie wcielenia ich do Armii Czerwonej zostali przeniesieni do obozów w Lasach Zamoskiewskich. Część kadry powróciła do pracy konspiracyjnej. O dalszych losach Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kłotwicz, opowiemy w kolejnym programie z nadniemnej Berazyny już za tydzień.
Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską pierś nienacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów. Jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz. To przecież on, jak bóstwo czci Stalina, kapłanom twym nie szczędząc srogich mąk. To przecież on z kościołów zrobił kina i depcze krzyż czerwoną gwiazdę czcząc. To przecież on nie wierzyć w Boga zmusza, tumaniąc nas potęgą krasnych szmat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byś ty nie wiedział, co to znaczy brat. To przecież on zrabował twoje mienie i krew serdeczną sączy z naszych ran. On przecież psa niż ciebie więcej ceni, boś Polak jest, więc wróg i polski pan. To przecież on, braterstwa głosząc hasła, do więzień pcha młodzieży naszej kwiat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło. Byś ty nie wiedział, co to znaczy brat, zasłonę więc rzuć z oczu, miły bracie. Niech zabrzmi znów praojców złoty róg, bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg.
Polskie podróże na Białorusi.
W wielu miejscach w Grodnie można podziwiać przykłady metalowych, odlewanych lub kutych detali architektury. Piękne balustrady balkonów, ogrodzenia, zadaszenia, które mają już 100 albo i więcej lat. Ale dwie takie balustrady mają niezwykłą historię, która prowadzi nas do dziejów jednego z dawnych grodzieńskich klasztorów. Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Spacerując w Grodnie ulicą Kosmonautów, w okolicy dawnej tzw. kolonii robotniczej, gdzie można jeszcze spotkać domki jednorodzinne sprzed wieku, możemy znaleźć piękną, misternie zdobioną balustradę na jednym z balkonów. Drugą, identyczną, możemy znaleźć na drugim końcu miasta, przy obecnej ulicy Sowieckich Pograniczników. Trudno w to uwierzyć, ale pochodzą one z nieistniejącego już klasztoru karmelitów na ulicy Mostowej. W jaki sposób balustrady z wnętrz kościoła trafiły na czyjeś prywatne balkony? Zapewne w czasie likwidacji klasztoru i kościoła jeszcze w XIX wieku zostały zdemontowane, a potem może i nieraz sprzedane. Co to był za kościół i klasztor? Gdzie się znajdował? I co teraz znajduje się na jego miejscu? Klasztor karmelitów założono w Grodnie w 1650 roku. Wtedy plac w mieście niedaleko Niemna darował mnichom kasztelan wileński Andrzej Kotowicz. Na planie Grodna 1655 roku już można odnaleźć drewniany kościół karmelicki. Dzięki dodatkowym funduszom i ofiarom klasztor poszerzał swoje terytorium w 1670 i 1676 roku. Murowane budynki kościoła i klasztoru powstały pomiędzy 1738 a 1765 rokiem. Autorem projektu świątyni był zapewne polski architekt pochodzenia włoskiego, specjalista od baroku i klasycyzmu Jakub Fontana, pochodzący z rodziny spolonizowanych włoskich architektów. Zarówno jego ojciec Józef, jak też brat Jan zbudowali nie jeden pałac i kościół na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Kościół w Grodnie miał piękną, bogato zdobioną fasadę. Przykład bezwieżowej wersji tak zwanego wileńskiego baroku. W kolejnym stuleciu, po rozbiorach, gdy walczono w Imperium Rosyjskim z wpływami katolicyzmu, które szczególnie dawały się we znaki w czasie powstań, klasztor skasowano. Odbyło się to w 1843 roku. Budynki przekazano armii. W 1875 roku zespół pokarmelickich budynków rekonstruowano na potrzeby sądu okręgowego. Na początku XX wieku, około 1903-1904 roku, przeprowadzono inwentaryzację budynków. Wtedy też zrobiono zdjęcia wewnątrz dawnego kościoła, z których można zrozumieć, jak bardzo zdewastowana była świątynia. Po czym budynek kościoła ostatecznie rozebrano, by w jego miejscu, na jego fundamentach, zbudować koszary. Tak na zawsze zniknął w Grodnie piękny zabytek lokalnego, późnego baroku. Przez długie lata dawne klasztorne budynki należały do wojska. Aż na początku lat 90. XX wieku, w niepodległej Białorusi, nie postanowiono zrekonstruować już niepotrzebnych koszar. Wykupił je bank. Wtedy też w konkursie na najlepszy projekt zwyciężyła propozycja, by nadać fasadzie formę przypominającą o epoce baroku. Od tamtego czasu przy moście przez Niemen stoi bank, którego fasada w taki trochę postmodernistyczny sposób przypomina, że niegdyś był tu klasztor. Inną, można powiedzieć, pamiątką, która została po karmelitach, są podziemia kościoła. Od wielu lat działają w nich różnego rodzaju restauracje i kawiarnie, zaczynając od czasów sowieckich, w których była tam popularna piwiarnia. Starodawne sklepienia z cegły, która ma już kilka wieków, niewątpliwie pomagają umilić wieczór. Nie trzeba jednak zapominać, że podziemia zostały nietknięte, a kiedyś chowano tam mnichów karmelitów, więc i dziś gdzieś obok, w ścianie sali bankietowej, mogą spoczywać szczątki jakiegoś świątobliwego brata zakonnego. Powróćmy jednak do tematu, od którego zaczęliśmy. Skąd wiemy, że na balkonach Grodnian znajdują się balustrady z dawnego karmelickiego kościoła? Między innymi z wybitnych prac pod redakcją niedawno zmarłej profesor Marii Kałamajskiej-Said, która przez lata badała dawne klasztory grodzieńskie i publikowała zebrane informacje w serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Udało się w nich dość szczegółowo opisać nawet te zabytki, które już niestety nie istnieją. Co się stało z resztą wnętrz kościoła karmelitów? Zapewne to, co można było przewieźć, rozjechało się po różnych innych świątyniach. Wiadomo na przykład, że część obrazów z kościoła trafiła do Druskienik na Litwie i do dziś znajduje się w tamtejszym kościele Matki Bożej Kapleżnej. Na tym kończę krótką historię klasztoru karmelitów w Grodnie, na którą mnie zainspirowały zwykłe na pierwszy rzut oka balkony. Do usłyszenia w kolejnym programie.
Gdzie mądra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żale pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc nie.
Wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Janie Ptaszynie Wróblewskim, założonym przez niego zespole Polish Jazz Quartet i jego przebojowym utworze zatytułowanym Pola Elizejskie 12 w nocy. Jan Ptaszyn Wróblewski, właściwie Jan Wróblewski, to polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i dyrygent, dziennikarz oraz krytyk muzyczny. Urodził się 27 marca 1936 roku w Kaliszu. Gra na saksofonie tenorowym i barytonowym. Ukończył średnią szkołę muzyczną w Kaliszu w klasie klarnetu i fortepianu. Karierę artystyczną rozpoczął w 1954 roku. Prowadził w Poznaniu studenckie zespoły taneczne, grając w nich na fortepianie i klarnecie. W 1956 roku zaproszono go do sekstetu Krzysztofa Komedy, gdzie grał na saksofonie barytonowym. Występ z tą grupą był dla niego profesjonalnym debiutem. Zagrali na koncercie podczas otwarcia Poznańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, a następnie na festiwalu jazzowym w Sopocie. Za punkt przełomowy w karierze Jana Wróblewskiego uważa się przesłuchanie przeprowadzone latem 1958 roku przez amerykańskiego promotora jazzu George'a Wayna, w wyniku którego został on zaangażowany do orkiestry International Newport Band i jako pierwszy polski jazzman oraz jedyny z krajów zza tzw. żelaznej kurtyny wystąpił na festiwalu jazzowym w Newport. Występ tej grupy został zarejestrowany w filmie Jazz on Summer's Day z roku 1959. Po tym koncercie występował w wielu miastach Stanów Zjednoczonych, a następnie w Europie, Indiach, Afryce i Azji. Tego samego roku związał się z zespołem Jazz Believers, a następnie z grupą Andrzeja Kurylewicza, Moderniści. Współpracował także z radiowym zespołem rozrywkowym Jerzego Miliana, All Stars Swingtetem Jerzego Matuszkiewicza oraz z poznańską piętnastką radiową kierowaną przez Zygmunta Machlika. W tym okresie prowadził też własne zespoły Kwintet Poznański, Jazz Outsiders, Polish Jazz Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik. W 1973 roku wspólnie z Wojciechem Karolakiem utworzył zespół Mainstream, a potem znany kwartet Ptaszyna Wróblewskiego. Artysta komponował również muzykę do filmów Pan Anatol Szuka Miliona, Niech Żyje Miłość oraz piosenki wykonywane m.in. przez Ewę Bem, Łucję Prus, Marylę Rodowicz i Andrzeja Zauchę. Tworzył koncerty symfoniczne. Dokonał wielu nagrań, a jego dyskografia obejmuje kilkanaście albumów autorskich i kilkadziesiąt płyt, w realizacji których brał udział. Lansował też młodych adeptów jazzu na wielu warsztatach muzycznych w kraju i za granicą. Od 1970 roku Jan Wróblewski nieprzerwanie prowadzi własną audycję Trzy kwadranse jazzu w programie Trzeciego Polskiego Radia. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z albumu formacji Polish Jazz Quartet, wydanego w 1965 roku. Płyta została nagrana w Warszawie w grudniu 1964 roku. Utwory zamieszczone na stronie A to kompozycje pianisty zespołu Wojciecha Karolaka. Utwory ze strony B skomponował lider Jan Ptaszyn Wróblewski. Była to trzecia płyta nowej serii polskich nagrań Polish Jazz. Przed Państwem Polish Jazz Quartet z utworem Pola Elizejskie, 12 w nocy.
Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Było trudne, czuję chłód.